No prostu przyszła do mieszkania, zapukała, ktoś zapukał, otworzyliśmy. Okazuje się, to pani ankieterka, która sprawdza stan palenia papierosów w mieszkaniu. Ja powiedziałem, bo nie palę. Kobieta powiedziała też, że nie pali. I po prostu ją byśmy wyprosili. Czy taka ankieterka ma prawo wejść do mieszkania? Bo mi się zdaje, że na ulicy to można sprawdzać, a nigdy do mieszkania wejść, bo to mi się zdaje, to była oszustka.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Często wyjeżdżamy, zostawiając samych rodziców starszych w domu, a mimo ostrzeżeń, mimo apeli, starsze osoby nadal są na celowniku złodziei. Seniorzy czasem tracą wszystkie oszczędności, ufając oszustom podszywającym się pod członków rodziny, bądź policjantów, czy też przedstawicieli banków. W całym kraju jest to kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak z tym walczyć, jak pomóc seniorom.
Tak naprawdę ci oszuści telefoniczni, którzy oszukują seniorów na wnuczka czy na policjanta.
Małgorzata Barska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze.
Nie ma reguły, jakie to są dni, tak? Nie ma tutaj reguł, w jakich dniach oni. Z reguły jest to środek tygodnia po to, żeby również można było na przykład seniora wysłać do banku, czyli kiedy są wolne dni. Mniej jest takich historii, dlatego że oszuści, kiedyś ta skala była mniejsza tych kradzieży. Kiedyś wypytywali, ile starsza osoba ma w domu, ile jest w stanie natychmiast zgromadzić. Teraz tak się wyspecjalizowali, że potrafią pokierować starszą osobę, która nigdy nie brała kredytów, czy nie miała bankowości elektronicznej. Prowadzą jak na sznurku, zakładają konta, przekazują, także to musi być po prostu bank czynny.
Ale to jest jakiś taki schemat działań, czyli rozumiem, że jest sporo wykonawców i ktoś organizuje to przedsięwzięcie, tak?
Tak, to z reguły jest tak, że to jest grupa, tak? Kto inny dzwoni, kto inny przychodzi po pieniądze. Może być tak, że jeżeli oszust dzwoni, tak jak mówię, cały czas utrzymuje połączenie telefoniczne z tą oszukiwaną osobą, a ktoś może być i obserwować, tak? Czyli na przykład obserwuje, czy faktycznie senior poszedł do banku i czy na przykład w tym czasie nie skontaktował się chociażby z policją, czy jak po prostu wykonuje polecenia oszusta. Także to jest z reguły, nie jest to jedna osoba, to są szajki, które tak działają. Przyjeżdżają na tak zwane, jak my to nazywamy, gościnne występy na jeden dzień do miasta, wykonują kilkanaście takich połączeń, bo my mamy później informacje o tym, że ludzie starsi odebrali podejrzane połączenia. Z reguły ci, którzy się nie dali oszukać, zadzwonią do nas natychmiast. No, wielkim nieszczęściem jest to, że ci, którzy pozwolili się oszukać, którzy padli ofiarą takiego oszustwa, przyjdą do nas już po kilku godzinach albo dopiero następnego dnia.
A jak otrzymują te telefony? Skąd biorą? To jest...
Tak, pierwsze połączenia są z reguły na numery
stacjonarne.
Na numery stacjonarne, bo oszuści doskonale wiedzą, że osoby starsze często mają stacjonarne telefony, młodsi już mniej, młodsi przeszli całkowicie na telefonię komórkową, ale oszust tak prowadzi rozmowę, żeby uzyskać numer telefonu komórkowego, który z reguły też osoby starsze mają, dodatkowy mobilny numer. Wtedy przełącza się na ten numer komórkowy i właściwie cały czas prowadzi rozmowę, nie tracąc kontaktu z tą oszukiwaną osobą. To też jest celowe działanie, dlatego że opowiadając te historie niestworzone, które mają doprowadzić do oszustwa, czy tworząc tę legendę, nie chcę pozwolić oszukiwanej osobie na chwilę jakby zastanowienia i oddechu, bo jak ktoś się nad tym zastanowi, jakie bzdury wygaduje ten oszust, to wiadomo, że będzie miał szansę na to, żeby stwierdzić, nie, dobrze, to jest jakaś bzdura, to jest jakieś oszustwo. Natomiast kiedy oszust cały czas rozmawia z tą oszukiwaną osobą, utrzymuje ją w takim stanie nerwowości czy takiego emocjonalnego zdenerwowania, mówiąc na przykład o tym, że jest zagrożenie, że ktoś z bliskich cierpi, i ta osoba nie ma szans rzeczywiście, żeby o tym pomyśleć.
W każdym razie no, temat jest bardzo skomplikowany, no i trzeba, no, czy tak powiem, powiedzieć, że ci przestępcy się do tego dobrze przygotowują, bo do takiej sytuacji niestety ciągle dochodzi, mimo apelów, mimo ostrzeżeń, mimo rozmów, mimo, bo państwo prowadzą różne tego typu spotkania, tak?
Tak, tutaj niestety na każdym spotkaniu też przypominamy wszystkim ludziom, również młodym, że przy każdej okazji prosimy o to, żeby rozmawiać z seniorami we własnych rodzinach, rozmawiać z sąsiadami, przypominać o tym. I rzeczywiście dobrze jest, jak są opowiedziane różne prawdziwe historie, stąd my się posługujemy prawdziwymi historiami tych ludzi, którzy dali się oszukać lub jak to usiłowanie wyglądało. I bardzo często na tych spotkaniach słyszymy, że ja też odbierałam taki telefon, ale nie dałam się oszukać, a mojego tam sąsiada ktoś oszukał.
I w jaki sposób się przed tym bronić, jak rodzicom czy dziadkom wyjaśniać, jakie zasady tutaj obowiązują i jak powinni odpowiadać przez telefon?
Okej. Przede wszystkim rzeczywiście powinniśmy porozmawiać właśnie z naszymi członkami naszych rodzin, czy z rodzicami, czy z dziadkami, że nigdy nikt obcy nie zostanie przeze mnie przesłany po pieniądze. Nigdy nikt obcy nie będzie rozmawiał w mojej sprawie. Jeżeli ktoś zadzwoni i będzie się na mnie powoływał, proszę cię, zadzwoń do mnie, zadzwoń do kogoś innego z rodziny, sprawdź te informacje, tak? Na pewno nikt obcy nie będzie dzwonił po to, żebym ja pożyczył od ciebie pieniądze. Musimy to jasno powiedzieć.
Jasno,
tak?
I kilka razy,
jasno
to nie może być
raz. I przy każdej okazji o tym rozmawiać.
Tego typu działania też są wysyłanie gotowych wzorów do wypełnienia, czy SMS-ów z prośbą o wsparcie, tak? Takie działania też mają miejsce. Powołując się na różnego rodzaju stowarzyszenia, czy na różnego rodzaju dolegliwości związane z osobą, która potrzebuje pomocy, prawda?
Oczywiście, że są takie wyłudzenia i tutaj no nie wolno wierzyć na słowo, tak? Nie wolno ufać na to, co nam ktoś opowiada. Różne niestworzone historie, nawet najbardziej wyciskające łzy z oczu. Trzeba sprawdzić taką informację. Trzeba sprawdzić rzeczywiście w internecie, czy taka fundacja, taka zbiórka, czy to jest wiarygodne. Można zadzwonić również do instytucji. Na przykład w naszym Urzędzie Miejskim wszystkie stowarzyszenia czy fundacje działające w mieście, tam jest rejestr, tak? Można to też sprawdzić. Można właśnie sprawdzić w KRS-ie, czy rzeczywiście istnieje taka fundacja i takie stowarzyszenie, które w swoim statucie ma zbieranie właśnie pieniędzy na taki cel. No, zanim wydamy nasze pieniądze, trzeba się rzeczywiście kilka razy zastanowić i sprawdzić, komu je oddajemy.
Wracając jeszcze do tych zdarzeń, to co powoduje, że starsze osoby zwłaszcza są tak łatwowierne i tak lekko wydają pieniądze? Ciężko przecież przez całe życie zarabiane.
To jest, myśmy w 2015 roku wspólnie z Uniwersytetem organizowali taką konferencję, na którą byli też zaproszeni właśnie socjologowie i psychologowie. Rozmawialiśmy o tym mechanizmie, dlaczego to tak działa. I to z jednej strony to jest tak, że osoba starsza chce być potrzebna, chce czuć się potrzebna, chce wciąż uczestniczyć i aktywnie w życiu społecznym i w życiu rodziny. Stąd taka zawsze dobra reakcja na te prośby o pożyczkę pieniędzy, o pomoc finansową. Po drugie, to jest oczywiście, ta rozmowa jest prowadzona jak prawdziwa manipulacja, tak? Czyli zawsze jest to wprowadzanie w taki stan zdenerwowania osoby, z którą się rozmawia, po to, żeby ta osoba nie była właśnie w stanie logicznie pomyśleć i ocenić, że to jest bzdura, to co to powiada ten oszust. Po drugie jest wprowadzana taka właśnie, jeżeli to jest oszustwo na wnuczka, czy na kogoś z rodziny, to zawsze jest właśnie ta kwestia tej pomocy i tego, że to trzeba zrobić natychmiast, że te pieniądze są potrzebne szybciutko, bo potem jak się chwilę poczeka, to już ta pomoc nie będzie możliwa, czyli tutaj wprowadzenie tego czasu. A jeżeli jest to oszustwo na policjanta, to oczywiście robienie tutaj wielkiej z tego tajemnicy i próbowanie sugerowania, że tutaj policja angażuje tę osobę do swoich operacyjnych działań, co jest absolutnie piramidalną bzdurą, bo nigdy w życiu policjanci po pierwsze nie angażują nigdy osób postronnych do swoich działań operacyjnych, na pewno nie w rozmowie telefonicznej takie rzeczy opowiadają, a po drugie na pewno policjanci nigdy w żadnych okolicznościach nie biorą od nikogo żadnych pieniędzy. Zawsze powtarzamy, nie macie państwo obowiązku wpuszczania do swoich mieszkań, do swoich domów żadnych obcych osób. Nie wierzcie w te legendy, w te historie opowiadane, w to, że ktoś chce wam tutaj coś pomóc, bo było mnóstwo takich zgłoszeń, że przychodziły osoby, które się powoływały na przykład na to, że są urzędnikami NFZ-u czy pracownikami służby zdrowia i oferują jakieś tutaj oferty, masaże. To też wszystko są po to prowadzone działania, żeby okraść mieszkanie. Nie mamy obowiązku wpuszczać obcych osób do domu. Jeżeli to jest przedstawiciel prawdziwej instytucji, to po pierwsze się wylegitymuje, tak? Pokaże dowód, legitymację służbową. Jeżeli mamy wątpliwości do takiej osoby, dzwonimy do tej instytucji i sprawdzamy, czy faktycznie taka osoba
poprosić
jest.
Poprosić trzeba telefon i...
Mieliśmy na przykład takie historie, zgłoszenie, że zawsze sprawdzać stan liczników elektrycznych na pewnym osiedlu przychodzi ten sam człowiek. Ale w pewnym tygodniu przyszła inna osoba, która zarzuciła haczyk, bo mówi, że ma pani nadpłatę, tak? Czyli już sugeruje, że tutaj będzie jakaś korzyść z tego. Ale był to zupełnie inny człowiek niż ten, co z reguły przychodził spisywać tam ten stan licznika. Musimy naprawdę być czujni, tak? Jeżeli rzeczywiście jest to ktoś, kto zastępuje na przykład naszego stałego inkasenta, to też mamy prawo zadzwonić i sprawdzić, czy faktycznie ktoś inny teraz przychodzi. Nie pozwalajmy się w taki sposób oszukiwać.
A udaje się państwu...
Często też przychodzą na przykład do starszych ludzi jacyś właśnie oszuści, którzy powołują się, że nie wiem, sprawdzają szczelność instalacji gazowej albo jakość wody, tak? I to z reguły mechanizm jest taki, że te osoby, no właśnie, wchodzą do mieszkania pod byle pretekstem, później zajmują, odwracają uwagę mieszkańca, a druga osoba z tej dwójki, czy nawet z trójki po prostu przeszukuje mieszkanie, tak? I okrada.
A zdarza się państwu, że uda się złapać tych oszustów?
Mamy sukcesy rzeczywiście. W przypadku tych kradzieży oszust na wnuczka i na policjanta, to się z reguły odbywa, to są osoby z innego województwa. Także policja w całym kraju jest wyczulona na tego rodzaju przestępstwa i na oszustwa i często sobie nawzajem właśnie pomagamy, bo okazuje się, że jedna jednostka zatrzymuje kogoś, kto się takimi oszustwami zajmuje i potem wychodzi, że w innych częściach kraju również tych oszustw się dopuszczał. Także rzeczywiście w przypadku, jeśli jest szybkie powiadomienie o takim oszustwie, mamy szansę na zatrzymanie.
A bo to przecież można identyfikować po numerze telefonu na przykład.
Tak. No z numerem telefonu gorzej, dlatego że to są z reguły połączenia przez internet prowadzone przez serwery zagraniczne. Natomiast w przypadku mamy większe szanse w przypadku przesyłania pieniędzy, jeśli dotrze do nas informacja o tym, że przelew poszedł i pod jaki adres, do jakiego banku, czy na jaką pocztę, tu mamy szansę przechwycić sprawcę. Czyli tu im szybciej państwo nas powiadomicie o tym, że taki fakt zaistniał, tym większa szansa. Ale jeszcze lepiej jest po prostu tych pieniędzy nikomu nie przekazywać pod żadnym pozorem, pod pozorem jakiejkolwiek legendy.
Ale jeżeli chcemy być tym Jamesem Bondem i chcemy złapać tego bandytę, to co mamy robić, żeby policja jak najszybciej mogła dopaść
nie,
go?
Nie bawmy się w Jamesów Bondów, absolutnie. Nie próbujmy w ten sposób. Chyba, że mamy szansę, bo mieliśmy taką okazję, że owszem, starszy człowiek rozmawiał przez telefon cały czas z oszustem, natomiast z drugiego telefonu, o którym oszuści nie mieli pojęcia, osoba inna zawiadomiła i powiedziała, że właśnie jest tutaj proces oszukiwania, tak? I policjanci byli na to przygotowani, zatrzymaliśmy wtedy też mężczyzn, którzy i nawet wtedy odzyskali również pieniądze policjanci. Pamiętam, że to było właśnie w momencie przekazania tych pieniędzy. Nie wierzcie państwo w te historie. Absolutnie to jest niemożliwe. I też mamy tutaj wsparcie z banków, tak? Dlatego, że wysłaliśmy też taką informację do banków.
Pomagają wam po prostu.
Nie tylko my. Urzędnicy bankowi po prostu wiedzą, że są takie oszustwa. I kiedy starsze osoby przychodzą, no już próbują w jakiś sposób sprawdzić, czy nie mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z oszustwem.
Do tematu wrócimy już po informacjach dla kierowców.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zamarzyła się młodym choinka przed Bożym Narodzeniem i synowa znalazła śliczną choinkę w internecie i wysłała pieniążki i przyszedł tam SMS, że złotówkę brakuje. Wzięła, jeszcze raz weszła na konto, wpłaciła złotówkę i okradli całe konto do ostatniej złotówki, a mieli sporo pieniędzy, bo na remont domu szykowali.
Właśnie oszuści w ten sposób również wykorzystują naszą dobrą wolę, tak, naszą uczciwość, że wysyłają właśnie takie SMS-y o tym, że brakuje jakiejś tam drobnej kwoty i od razu w SMS-ie podany jest link do wejścia na stronę. Niestety to są próby wyłudzenia właśnie, to są fałszywe strony, fałszywe linki, które wyłudzają wtedy dostęp do naszego konta i absolutnie nie należy w ten sposób nigdy płacić, tak? Jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej, to musimy to robić
sami wpisujemy adres, żadnych linków.
Sprawdzamy numer tego konta w SMS-ie, jeżeli mamy taki SMS potwierdzający, czy faktycznie to jest właściwa kwota
i ten właściwy bank.
A już na pewno nie podajemy nikomu, bo też się takie oszustwa zdarzają, próby wyłudzenia danych, że ktoś się podszywa na przykład pod nasz bank i prosi o podanie PIN-u czy naszego hasła, tak? Absolutnie bank nigdy w życiu nie będzie mailowo prosił o podanie takich informacji. Nikomu ich nie przekazujemy. To jest niemożliwe.
Wiem, że to trudne jest,
tutaj, ale... Wiem, że właśnie, bo mówimy o oszustach na rzecz osób starszych, ale oczywiście tutaj pani ma rację, tak? Młodzi też się dają oszukiwać, niestety. Mamy mnóstwo takich oszustw, chociażby przy okazji transakcji właśnie na aukcjach internetowych, tak? Czy w sklepach internetowych.
Czy rzeczywiście jest tak, że przed świętami i w czasie świąt tych zdarzeń związanych z kradzieżami, z okradaniem jest więcej?
To jest tak od lat, ale powiedziałabym, że w skali całego kraju. Nie tak, że Zielona Góra jest tutaj miastem szczególnie niebezpiecznym. Absolutnie nie. Mamy lata, kiedy rzeczywiście widzimy zwiększoną aktywność. Mamy takie lata, kiedy przed świętami nie widzimy szczególnie tutaj większej liczby takich zdarzeń, ale ta nasza rozmowa służy temu głównie, żebyśmy zapobiegali, tak? Bo prewencja jest najlepszą obroną przed takimi właśnie przestępstwami.
Najczęściej jak dochodzi do kradzieży, bo to mieszkania czy domy są częściej okradane?
Nie ma różnicy. Są i domy, i są okradane i mieszkania. Bo moglibyśmy powiedzieć, że są takie tradycyjne metody dwie, że czasem jest tak, że złodzieje rzeczywiście obserwują mieszkanie, wiedzą, że w tym okresie świątecznym mieszkańcy wyjeżdżają, więc obserwują przez chwilę, przygotowują się jakby do tego i starają się właśnie wyczuć moment, kiedy nikogo tam nie ma i okraść w tym okresie. Stąd zawsze mówimy, że w takiej sytuacji najlepszą obroną jest dobry sąsiad, czujny sąsiad. Rozmowa z kimś, kto zabierze nasze ulotki, zabierze naszą korespondencję, czy też wejdzie nawet raz dziennie do domu w naszego mieszkania, czy naszego domu o różnej porze i na przykład zaświeci światło.
Albo postawi samochód wtedy, na przykład przed domem.
Tak, dlatego, że to wtedy jakby złodziejom nie daje pewności, że rzeczywiście ktoś z tego domu wyjechał. Mówimy też o tym, że naprawdę nie chwalimy się naszymi wyjazdami w mediach społecznościowych, bo mieliśmy taki przypadek, kiedy syn pochwalił się tak swoim znajomym, że wyjeżdża z rodzicami za granicę, natomiast znajomi znajomych skorzystali z tej okazji i został dom ukradziony samochód. Policjanci po nitce do kłębka dotarli właśnie, że źródłem informacji dla złodziei były media społecznościowe. Wtedy udało się złapać sprawców i odzyskać mienie. Pamiętajmy też często, że ci włamywacze starają się nie pracować na swoim terenie, tak? Po to, żeby właśnie jak najmniej śladów, zacierać ślady, tak? Mamy często przyjezdnych z innych miejscowości, takich właśnie specjalistów od tych włamań, ale policjanci między sobą, między różnymi powiatami czy po sąsiedzku też wymieniają informacje.
Na przykład kradzieży, tak?
Tak, dlatego, że modus operandi sprawcy często oni są przyzwyczajeni i przywiązani do jednej swojej metody i właśnie policjanci w ten sposób gromadzą te informacje, jak to wyglądało. Ale mówiłam też o tej drugiej metodzie, którą też się dosyć często spotykamy, czyli takiej bezczelnej metodzie, no niestety związanej z naszymi przyzwyczajeniami, że często mamy zwyczaj, że przy drzwiach wejściowych do domu zostawiamy, stoi komoda, czy stoi jakiś mebel, na którym kładziemy torebkę, portfel, kluczyki do samochodu. i nie zamykamy domu czy mieszkania. I złodziej najzwyczajniej w świecie tylko sprawdza, czy te drzwi są otwarte.
Przechodzi się po tym bloku i po prostu próbuje otwierać drzwi.
Dokładnie. I tak to wygląda. Czy nawet właśnie na osiedlu mieszkaniowym. Sprawdza, że że właściciele są na przykład w kuchni, bo to widać przez okno, tak? A przy drzwiach drzwi mogą zostać otwarte.
Jak ktoś go spotka, to powie, przepraszam, pomyłka i koniec.
Dokładnie, tak. Natomiast właśnie sięga ręką i już ma... w ostatnim roku mieliśmy kilka takich zgłoszeń, takich historii. Tutaj też warto jeszcze przypomnieć a propos tych kluczyków samochodu, o tym też mówiłam parę razy, o tych samochodach bezkluczykowych. Czyli ten kluczyk, który wysyła sygnał elektroniczny, musimy go zabezpieczać, dlatego że ten sygnał jest również może być zeskanowany przez złodziei.
I przedłużony po prostu, tak?
Tak, i zeskanowany przez złodziei, to jest bardzo proste urządzenie. Po prostu wtedy podchodzą do samochodu i odjeżdżają w ciągu kilku sekund.
Ale jak go zabezpieczyć? Czym go?
Są specjalne, można kupić specjalne etui w internecie, które zabezpiecza po prostu, że ten sygnał nie jest. No, wyłożone jest
folia do pieczenia nie zabezpiecza.
Nie wiem, czy taka folia aluminiowa, to trzeba by było sprawdzić. Natomiast sprawdzone jest ewidentnie, że te sprzedawane właśnie etui, one mają tam jakąś właśnie folię w środku, blokuje ten sygnał i on nie może być sczytany. Czyli jakby to się mija trochę z celem, jak się skarżą ci właściciele samochodów, że nie po to kupiłem sobie...
Żeby go odwijać, zawijać.
Żeby go wkładać i wykładać. Ale niestety, tak ten świat jest skonstruowany.
Wspomniała pani też o właśnie mediach społecznościowych. I tutaj dużo informacji, niestety ci włamywacze z tego też korzystają, tak?
Tak, dlatego my lubimy się pochwalić, że a właśnie teraz jesteśmy na wakacjach i teraz właśnie wysyłamy nasze zdjęcia z wakacji. No i to daje jakby sygnał do tego, że prawdopodobnie dom jest pusty.
Najgorsze jest też to, że niektórzy proszą o pieniądze i teraz ten system przelewu pieniędzy na przykład poprzez Blik daje możliwość bardzo szybkiego przelania pieniędzy.
Tak, to też właśnie media społecznościowe są do tego wykorzystywane. Komunikator jest do tego wykorzystywany, bo ten system właśnie płatności tej za pomocą kodu, tak jak Blik, bo to nie tylko Blik, tylko jeszcze inne te systemy, umożliwiają szybką wypłatę pieniędzy. Oszust z reguły podszywa się pod naszego znajomego, wysyła do nas wiadomość z prośbą o pożyczenie małej kwoty, żeby nie wzbudziła specjalnie podejrzenia. My wygenerujemy mu ten swój kod i wysyłamy wiadomości, ale on, pamiętajmy, on natychmiast oczywiście z tego korzysta, wypłaca te pieniądze z naszego konta. Pamiętajmy, że oni rozsyłają kilkaset takich wiadomości, i zawsze osób się da w ten sposób oszukać. Zasada jest prosta. Podobnie jak przy oszustach tych na wnuczka czy na policjanta. Nie ufamy nikomu, kto prosi nas o pieniądze.
Jeżeli można zadzwonić do niego.
Dokładnie. Jeżeli to znajomy nas prosi o pieniądze, najzwyczajniej w świecie dzwonimy do niego i upewniamy się rzeczywiście, że to on chce tych pieniędzy.
Dużo osób także dostaje maile. Ja też dostawałem, że dostajemy nagrodę, że paczka na nas czeka,
wszystkie
że tylko proszę kliknąć
linki,
tutaj.
Dokładnie, tak. Wszystkie te linki.
Przed świętami
albo
zwłaszcza.
Nawet inaczej, że często oszuści podszywają się pod firmy prawdziwe, i zakładają, że na przykład mamy właśnie rachunek w tej firmie, czy mamy, nie wiem, opłacamy energię, telewizję, abonament, coś takiego i wysyłają nam niby niewinnego SMS-a czy maila, że a brakuje tam kilku groszy i żeby szybko wpłacić, to kliknij w ten link. Bardzo często te fałszywe strony przez nich stworzone są bardzo podobne do oryginalnych stron. To są tylko drobne różnice i rzeczywiście, kliknięcie w ten link powoduje, że przekierowani jesteśmy wtedy na stronę naszego banku i złodziejom jakby logując się do strony naszego banku, podajemy im po prostu swoje dane do logowania, co jest absolutnie niedopuszczalne. Nigdy nie klikamy w takie linki bezpośrednio do płacenia. Jeżeli już, to naprawdę sugerowałabym, żeby sprawdzić, czy mamy faktycznie zaległość jakąkolwiek. I wtedy najnormalniej w świecie wykonać przelew z bezpiecznej strony naszego banku.
Z własnej strony, tak. Samemu wejść,
tak,
a nie
wejść
przez link.
Wejść na stronę, tak, dokładnie.
Mimo tych ostrzeżeń, tych zdarzeń niestety jest bardzo dużo. Nie? Ludzie jednak w gorączce przedświątecznych zakupów, zamyśleni, niestety reagują odruchowo i wysyłają te pieniądze.
Tak, spieszymy się wszyscy i wydaje nam się właśnie, że ta kwota jest tak drobna, że To nie może być oszustwo, to nie może być kłamstwo. Tak naprawdę nie chodzi o tę drobną kwotę, tylko chodzi o dostęp do naszego konta, żeby tutaj wyczyścić nam.
Jeden z naszych słuchaczy powiedział mi taką historię, która jego dotknęła. Mianowicie miał domek i miał kraty nawet w oknach. I pewnego dnia w ciągu godziny 12 wchodzi od strony ogrodu ekipa remontowa, ładnie ubrani, i nagle zaczynają remontować. Sąsiedzi myślą po prostu, że no, przed świętami coś tam zlecił, jakieś działania. Poprzecinali kraty, weszli do domu, obrobili i wyszli. No, nikt nie zwrócił na to większej uwagi. Także i takie działania są, i tylko czujność może nas przed takimi skutkami działań uratować.
Właśnie czujność sąsiadów, tak? Jeżeli mamy taką sytuację, to po prostu pytamy, jeżeli widzimy, że naszego sąsiada nie ma, a ktoś taki niby remont przeprowadza, zadzwońmy do naszego sąsiada, czy faktycznie on to po prostu zlecił.
Ale jak się już dojdzie do takiej sytuacji, to jak mamy się zachowywać? Czy mamy tam, nie wiem, te ślady, które to są ważne ślady dla policji?
Zasada jest taka, no, że nie ruszamy niczego
czyli
na miejscu.
Czyli jak widzimy, że jest włamanie,
tak,
to po prostu nie wchodzimy
nawet
do domu.
Tak, staramy się nie wchodzić, żeby tych śladów nie zniszczyć. Policjanci na pewno zbiorą i materiał biologiczny. On jest generalnie teraz bardzo mocno wykorzystywany przy tych wszystkich zdarzeniach. A baza też DNA, którą buduje sobie polska policja, jest coraz większa, z roku na rok większa, i większość tych przestępców, którzy już wcześniej byli zatrzymywani, w tej bazie figuruje, także jest tutaj duża szansa na znalezienie. A jeżeli nawet, to jeżeli nawet nie ma, a zatrzymamy takiego sprawcę, to ten materiał biologiczny jest bardzo silnym dowodem na to, że rzeczywiście, że sprawca był na miejscu zdarzenia.
Psy się także wykorzystuje do pościgów, do sprawdzenia? Czy
oczywiście,
już...
jeżeli mamy do czynienia ze zdarzeniem świeżym, jak ja to mówię, tak, czyli że to się stało w ciągu krótkiego czasu, to często psy są tropiące zabierane po to, żeby, ale no nie oszukujmy się, najczęściej pieszo
nikt nie chodzi,
ten wybaczy nie przyszedł do naszego domu.
Ale przynajmniej wiadomo, skąd odjechał, czyli, także można wtedy z monitoringu
No, wykorzystywane są wszystkie metody, oczywiście, że tak, staramy się jak najszybciej dotrzeć. Tutaj no, chcę Państwa przekonać, że policjantom też zawsze zależy na tym, żeby sprawcę wykryć. To nie jest tak, że jak Państwu się wydaje, że my że nie traktujemy poważnie takich zdarzeń. Nawet ludzie się oburzają często, że postępowanie zostało umorzone, ale umorzenie postępowania, no takie mamy przepisy, tak, że dochodzenie powinno się zakończyć w ciągu miesiąca, 3 miesięcy, później można przedłużyć. Często nie ma takiej potrzeby. Natomiast to, że zostało formalnie umorzone, nie oznacza, że policjanci przy tej sprawie nie pracują, ponieważ wszystkie nierozwiązane sprawy, one wciąż są w naszym zainteresowaniu.
Macie taką grupę X?
Akurat my w Zielonej Górze nie mamy już tej grupy, takiej grupy z archiwum X, ale w Gorzowie jest taka grupa, no i w całej Polsce są takie grupy, także sprawami tymi, to już mówimy o takich sprawach, które mają 20-30 lat, tak?
Nawet, tak?
Takie są rozwiązywane. Ale mówię, te nasze prostsze sprawy, tak jak, nie wiem, chociażby jakiś rozbój, który no, został oficjalnie umorzony, ale nasze działania doprowadziły do zatrzymania sprawcy. Po prostu taką sprawę się wznawia i bez problemu można wtedy kontynuować, przesłać akt oskarżenia do sądu.
W czasie przedświątecznym bardzo duży jest tłok w sklepach różnego rodzaju. Czy tu też dochodzi do zdarzeń? Chociaż no, teraz te wszystkie sklepy są bardzo mocno monitorowane.
Są monitorowane,
tak?
Ale ludzie zdają się o tym zapominać. Nie pamiętam ostatnio, żebyśmy mieli tutaj właśnie zgłoszenie kradzieży kieszonkowych. Bardzo pomógł monitoring w autobusach MZK, zdecydowanie. To ograniczyło liczbę tych zdarzeń. W sklepach również, ale mamy do czynienia bardziej z takim zjawiskiem, tak jak w tym powiedzeniu, od wieków działającym, okazja czyni złodzieja. Czyli, że ktoś przypadkowy, kto po prostu widzi pozostawiony portfel lub telefon, najzwyczajniej w świecie się połakomi, połasi się na to, tak?
Żeby a później nawet głupiemu oddać.
Czasem głupio oddać.
Jak już perfekcja przyjdzie.
Natomiast, no nie oszukujmy się, to właśnie, te miejsca są monitorowane, zwłaszcza przy kasach, czy właśnie w sklepach, i jesteśmy w stanie taką osobę bardzo szybko namierzyć, a już na pewno, jeżeli ona skorzysta na przykład z karty, która tam w portfelu jest i chce płacić kartą. Te wszystkie informacje się zapisują, do tego policjanci mogą dotrzeć, dlatego przestrzegam wszystkich takich, którzy chcieliby w łatwy sposób zdobyć pieniądze czy telefon. To nie jest dobra metoda, bo to jest rzeczywiście poważne przestępstwo, za które potem będziemy odpowiadać.
No właśnie, bo nawet jak kartę...
Warto być uczciwym.
Złodziej użyje kartę, to tak. Wiadomo, w którym sklepie. Tak. I też jest monitoring, też można go poznać.
Także warto być uczciwym i po prostu w ten sposób się nie próbować bogacić. Ale z drugiej strony też zachęcam Państwa do zachowania odrobiny rozsądku, czyli jak już jesteśmy w tym szale zakupowym, to też pilnujemy swojego portfela i telefonu. Jak przymierzamy, czy sprawdzamy, nie odkładamy gdzieś z boku, no po prostu trochę zwolnijmy, trochę.
W mieście też jest sporo kamer monitoringu. Państwo mają do niego dostęp, tak?
Tak, wykorzystujemy przy naszych postępowaniach, wykorzystujemy zapisy monitoringu.
Rzeczywiście, on jest dobrej rozdzielczości, że tak, dobrze jest, widać jest dobre, w każdej jest, porze dnia.
No tutaj nie chcę zdradzać całej kuchni, natomiast mogę powiedzieć rzeczywiście, że monitoring w Zielonej Górze jest bardzo dobry i tam, gdzie jest zamontowany, policjanci bardzo często wykorzystują te zapisy, ale to nie tylko tak, bo mamy również prawo do wykorzystania monitoringów nawet prywatnych osób. Jeżeli wiemy, że taki monitoring jest, policja ma prawo poprosić o to, żeby taki monitoring udostępnić. I bardzo często korzystamy z monitoringów osób prywatnych, czy właśnie firm takich
kamer. No i dużo samochodów ma kamery, które działają
tak,
też na ruch.
Tak, no mieliśmy taki ciekawy przypadek. Jedna starsza pani postanowiła ukarać źle zaparkowane samochody, ale nie przewidziała, że w jednym z tych samochodów pracowała kamera i że dokładnie było widać jej twarz i to, co robi.
I wstyd tutaj jest po prostu.
Wstyd trochę, tak.
No a te kamery mają także możliwość aktywnego, że tak powiem, monitorowania terenu? Czy ktoś na tym cały czas czuwa, czy to jest po prostu...
Mówimy o naszym miejskim monitoringu. Tak. No oczywiście, no centrum monitoringu to jest przecież duża grupa pracowników. Oni są specjalnie przeszkoleni do tego, żeby przez cały czas obserwować. Tak?
Ile tych kamer w mieście jest?
No tutaj trzeba by się do miasta zwrócić.
Na pewno
jest dużo, bo to był przecież długie były przygotowania do tego monitoringu, także tutaj prosiłabym, żeby się zwrócić do centrum monitoringu. Może warto o tym też
porozmawiać,
bo no też my czasem w naszych komunikatach rzecznika podajemy też informacje. Taką też mieliśmy historię sprzed paru miesięcy, kiedy jedna pani pijana w sztok uznała, że nie podoba jej się zieleń miejska i po prostu wracając z klubu przez deptak wyrywała z klombów kwiaty. No idiotyczne zupełnie zachowanie. Odpowiedziała za to, tak? Nie spodziewała się, że została cała jej ścieżka nagrana i dokładnie i twarz i sylwetka i wszystko. Także.
Kradzieży samochodowych też powinno być mniej w związku z tym, że jeżeli ktoś zaparkuje w centrach albo przed takimi centrami handlowymi czy w centrum miasta, bo jak pani powiedziała, tych kamer też stosunkowo dużo już jest.
Ha, tak, z kradzieżami samochodowymi to są, tak, kradzione są samochody luksusowe i one nie są kradzione przypadkiem. To jest taka zasada. I kradzione są te starsze modele
najczęściej,
tak? I na przykład to też nie jest często kradzione przypadkiem, tylko jest, że tak powiem, zamówienie na konkretny model i tak jest. Także tutaj, ale rzeczywiście nie mamy takich chyba zgłoszeń kradzieży gdzieś z centrum miasta czy z parkingów, bardziej z parkingów osiedlowych, jeżeli już, ale też właśnie z osiedli domów jednorodzinnych.
Dziękuję pani bardzo. O tych różnych wydarzeniach niemiłych najczęściej rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Barską, rzecznikiem prasowym komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze.
Dziękuję państwu bardzo i chciałam jeszcze dodać, że na naszej stronie internetowej są informacje również o metodach działania właśnie oszustów i o tym, jak można się przed tym zabezpieczyć.
Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Dziękuję.